I już kolejny temat, kolejna osoba. Witam serdecznie na naszej antenie pana Radosława Fogla, który jest działaczem społecznym Radomia, a także dyrektorem biura prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Szczęść Boże, witam serdecznie.
Szczęść Boże, witam ojca serdecznie i wszystkich słuchaczy.
Szczęść Boże i mówimy o Radomiu. Dziś zwracamy uwagę na Radom, szczególnie na jeden ze szpitali, bo może... Nie musi, ale wynika z tego, że może on zostać w jakiś sposób bankrutem, tak? Tak trzeba byłoby powiedzieć. To ma związek z tym, że częściowo jest sprywatyzowany.
Dokładnie tak, ponieważ do tej pory w Radomiu mamy dwa szpitale. Jeden jest prowadzony przez władze miasta i prezydenta, a za drugi odpowiada Sejmik Województwa Mazowieckiego. I ten właśnie sejmikowy, nazwijmy go, szpital został pod koniec zeszłego roku, zgodnie z uchwałą, nazywa się to skomercjalizowany, ale od komercjalizacji do prywatyzacji droga już niedaleka. I ten szpital stał się po prostu zwykłą spółką, taką jak, nie wiem, kiosk ruchu, czy jak jakakolwiek firma. W związku z tym, jeżeli będzie miał długi i popadnie w niewypłacalność, po prostu zbankrutuje. Przyjdzie komornik, zlicytuje sprzęt, sprzeda tereny, sprzeda budynki i szpital przestanie pełnić swoje funkcje.
No bo skoro jest spółką, no przeważnie spółki są nastawione na zysk.
Dokładnie i to wynika wprost z kodeksu spółek handlowych, że spółki mają wypracowywać zysk. Zarząd, który nie pracuje dla zysku, ponosi odpowiedzialność karną i tu właśnie jest clue chyba całego problemu, ponieważ no, zdajemy sobie sprawę, że służba zdrowia, że ratowanie ludzkiego życia to jest misja, to jest powinność państwa i powinność samorządu, a nie powinno być to nakierowane na zysk, na zarabianie pieniędzy, bo stąd już bliska droga do dzielenia pacjentów na lepszych i gorszych, na oferowanie płatnych usług, no w związku z tym ci, których stać, będą lepiej i szybciej leczeni, no a to chyba nie o to chodzi i nie na tym polega dostęp do darmowej służby zdrowia, który jest zapisany w Konstytucji.
W tym szpitalu również pojawia się problem zwiększenia czasu pracy bez podwyższania wynagrodzenia.
Tak, to jest kolejny problem. Myślę, że to jest taka efekt takiego pędu zarządu szpitala właśnie do zmniejszenia kosztów i do zwiększenia rentowności. A z drugiej strony myślę, że to jest bardzo charakterystyczne, ponieważ ten szpital jest zarządzany, bo mimo że jest spółką, nadal jest własnością Sejmiku Mazowieckiego. W Sejmiku rządzi ta sama koalicja, która rządzi w kraju, Platforma z PSL-em. I to jest, myślę, cecha typowa dla przedstawicieli tych partii, czyli taka arogancja i niechęć do dialogu, do po prostu porozumienia się, ponieważ tam lekarzom, dokładnie rzecz biorąc radiologom, przedstawiono ultimatum, że mają zamiast 5 godzin, które do tej pory mieli zagwarantowane, ponieważ no, jest to ciężka praca, mają pracować 7 godzin z minutami za te same pieniądze i władze szpitala nie były otwarte na jakiekolwiek argumenty. W związku z tym na 14 radiologów, z tego co wiem, 12 złożyło wypowiedzenia. Więc po pierwsze nie szanuje się ludzi, a po drugie no jest to bezpośrednie zagrożenie dla działalności szpitala, ponieważ no, jeżeli nie wiem, 80% stanu lekarskiego odchodzi na danym oddziale, no to funkcjonowanie jest zagrożone.
No i też pojawia się, jak musi być ciężka sytuacja finansowa tego szpitala, skoro dochodzi do takich incydentów.
To prawda, szpital był zadłużony i stąd jakby cały problem, ponieważ nowa ustawa wprowadzona przez rząd Platformy jakiś czas temu stawia przed samorządami wojewódzkimi ultimatum. To znaczy, jeżeli szpital, którym zarządzają, jest zadłużony, mają do wyboru dwa wyjścia. Albo go oddłużyć z pieniędzy budżetowych, albo skomercjalizować. No i zarząd województwa mazowieckiego na czele z marszałkiem Stuzikiem podjął decyzję o komercjalizacji. Nie zastanawiał się nad tym, że dla ludzi byłoby, dla pacjentów byłoby dużo lepiej, dużo bezpieczniej, gdyby po prostu wyasygnować te pieniądze. i spłacić szpitalne długi. A z czego to wynika? Przede wszystkim z tego, że Mazowsze jest straszliwie zadłużone. To są niemal 2 miliardy długu, a najlepszym przykładem jest to, że w zeszłym roku konta województwa zajmował komornik. No więc jeśli komornik wchodzi na konto, to możemy się domyślać, jak zła jest sytuacja finansowa. To jest szerszy w ogóle problem na Mazowszu. Tak się składa, że ja kandyduję również do sejmiku w tym roku z Radomia, właśnie z listy Prawa i Sprawiedliwości, więc liczę, że po wyborach, jeśli otrzymam poparcie wyborców, będę też miał jakiś na to wpływ i przede wszystkim dowiem się bliżej, jaka jest sytuacja finansowa, bo to obecne władze również ukrywają szczegóły. Ale to jest właśnie problem Mazowsza, że pieniądze wydaje się w sposób zupełnie niegospodarny, nierozsądny i później nie ma środków na tak ważne sprawy. A żeby to nie było gołosłowie, że po prostu tak się robi, czy tak jest najwygodniej, to można podać przykład samorządu podkarpackiego. No tak się składa, że tam akurat rządzi Prawo i Sprawiedliwość. Tam również były szpitale zadłużone, ale władze województwa powiedziały, że w żadnym wypadku komercjalizacja czy prywatyzacja nie wchodzi w drogę, nie wchodzi w grę i po prostu pieniądze się znajdą na dłużenie, że zarządzający tymi placówkami zostaną zobligowani do próby cięcia kosztów czy racjonalizacji zarządzania, ale w żaden sposób tych szpitali się nie będzie komercjalizować, czyli można, są możliwości, tylko chodzi o dobre zarządzanie, a tego na Mazowszu nie mamy.
Czyli dobre zarządzanie zależy w dużej mierze od tych, kto jest u władzy samorządowej. Chodzi o sejmik wojewódzki.
Tak, to tak to wygląda, ponieważ tutaj to już jest ten poziom, mimo że jest to samorząd. Często się mówi, że w samorządzie polityka ma mniejsze znaczenie i chodzi o ludzi, ale sejmik samorządowy to już jest ten poziom władzy, ponieważ no, to jest ciut niżej od parlamentu, gdzie polityka i partyjność już jakąś rolę odgrywają, bo to po prostu zależy od programu. No, jeżeli programem Platformy jest sprywatyzować, sprzedać wszystko, co się da i pozbyć się, w cudzysłowie, kłopotu w ten sposób, no to trudno, żeby radni Platformy i PSL działali inaczej. Prawo i Sprawiedliwość wychodzi z założenia, że państwo i politycy są po to, żeby służyć obywatelom i zapewniać im bezpieczeństwo, zapewniać im opiekę zdrowotną i wykonywać te obowiązki, które są na państwo i na samorząd złożone, a nie pozbywać się ich. Dlatego jeżeli rządzi w danym województwie Prawo i Sprawiedliwość, dla nas priorytetem jest nie sprzedawanie, nie pozbywanie się szpitali, tylko ratowanie ich i zapewnianie, że lekarze tam pracujący mogą się zająć ratowaniem ludzkiego życia i zdrowia, a nie siedzą wypełniając papierki, podliczając tabelki w Excelu i zastanawiając się, skąd wziąć pieniądze na czyste gaziki.
No bo właśnie na koniec przychodzi takie pytanie, jeśli mamy prawo, konstytucyjne prawo do tego, aby być leczeni w szpitalach, no to jeśli będzie coraz więcej takich szpitali skomercjalizowanych, to pytanie, do kogo ludzie mają się udać, aby rzeczywiście wymóc coś, żeby te szpitale jednak istniały, jednak pomagały ludziom, bo jeśli nie będą podlegać jakimś instancjom, jakimś władzom, których ludzie wybierają, to pytanie, kto się będzie z człowiekiem w tym momencie liczył?
Dokładnie, to jest kwestia, z którą niestety będzie się trzeba być może za jakiś czas zmierzyć, jeśli ten proces nie zostanie powstrzymany, ponieważ tak jak właśnie wspomnieliśmy, te szpitale, mimo że formalnie są własnością województw, są niezależnymi podmiotami, co mają swoje rady nadzorcze i o ile na przykład szpital, który jest zarządzany przez województwo, który nie jest spółką, może leczyć ludzi nawet kosztem właśnie pewnego zadłużenia się, czy tak zwane słynne nadwykonania z NFZ, czyli leczy ludzi poza kontraktem, a później odzyskuje te pieniądze z Narodowego Funduszu Zdrowia, no tak szpital, który jest spółką, robić tego nie będzie. Po prostu na przykład we wrześniu powie, że skończył mu się kontrakt z NFZ-em, nie ma już więcej pieniędzy na leczenie pacjentów, w związku z czym zawiesza działalność do stycznia do nowego kontraktu, bo pracuje dla zysku. I tutaj rzeczywiście jest pewien obszar odpowiedzialności państwa, zaczyna być tak po cichu, pomału wypychany poza sferę publiczną, co jest dla pacjentów bardzo, bardzo groźne. No zresztą tutaj niestety też nie pomaga ministerstwo. No, choćby taki przykład sprzed kilku dni, czy jeśli nie sprzed kilkudziesięciu godzin, ta szeroko zapowiadana przez ministra Rukowicza zielona karta dla pacjentów onkologicznych, która miała usprawniać leczenie nowotworów, miała sprawiać, że pacjent jest przez całą terapię traktowany priorytetowo. No, teraz lekarze mówią, że po pierwsze przerzucono na nich kwestię dokumentacji, że to już nie jest, że pacjent dostaje swoją książeczkę, w której jest wszystko wpisane, to lekarze muszą zajmować się drukiem, wypisywaniem dokumentów i tego typu rzeczami. No plus do tego to jest zapowiadane, że wejdzie od 1 grudnia, a nikt nic nie wie chociażby, jak to ma wyglądać z finansowaniem, czy te procedury wchodzą w zakres limitu z NFZ-u, czy są poza nim, czy to dyrektorzy szpitali będą decydować, że ktoś taki będzie poddany drogiej i szybkiej diagnostyce. Jest, mówiąc krótko, duży bałagan, więc i na tym poziomie wojewódzkim, i samorządowym, i na tym poziomie ministerialnym służba zdrowia jest traktowana bardzo nieprofesjonalnie i bardzo niepoważnie.
I jak mówi hasło, znaczy to stare hasło wyborcze jednej z partii rządzącej, oby żyło się lepiej, tylko właśnie pytanie komu. Bardzo dziękuję panu za ten komentarz i serdecznie pozdrawiam. Z Panem Bogiem.
Dziękuję serdecznie, również pozdrawiam, szczęść Boże.
A Państwu przypomnę, że naszym gościem w aktualnościach dnia był pan Radosław Fogiel, działacz społeczny Radomia, a także dyrektor biura prezesa Jarosława Kaczyńskiego.